Pan Grzegorz pisze: pamiętam plakaty czerwonych gitar, gramy i śpiewamy najgłośniej w Polsce. Wzmacniacze do gitar produkował pan Pisarek o mocy 150 watów. A w studiu Marcin Jakobson, menadżer, producent, wydawca muzyczny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wzmacniacze o mocy 150 watów, to wtedy wydawała się potęga.
120.
120. No właśnie o tym, jak to było ze sprzętem, na czym muzycy, jak sobie muzycy radzili, to znaczy jak to radzili sobie nie mając tego sprzętu, który potrzebny był, o tej takiej samopomocy chłopskiej, muzycznej.
No po prawdzie tego sprzętu bardzo długo nie było, a potem w momencie, kiedy władza ludowa zauważyła, że można na tym zarobić, to zaczęto te produkować zarówno wzmacniacze, jak i gitarę. Natomiast w bardzo wielu przypadkach, na przykład gitary produkowane przez firmę Defil nadawały się do odśnieżania, a nie do grania. Co nie zmienia faktu, że na tych instrumentach muzycy grali. W związku z brakiem sprzętu radzono sobie w ten sposób, że wzmacniacze i instrumenty budowano własnymi rękami. Pamiętam, że Leszek Dranicki ze swoim kolegą jeździł do Krzysia Wiśniarowskiego, który przywiózł pierwszą gitarę basową z basista Niebiesko-Czarnych i mierzyli miarką milimetrową odległość progów, żeby zrobić taką gitarę. Strun nie było, w związku z tym struny adoptowano z fortepianu, no i w ten sposób jakoś ludzie sobie radzili.
Tutaj jeden z naszych słuchaczy wspomniał postać dziadka Donalda Tuska, który był znanym lutnikiem przede wszystkim, bo mówił tam o sklepie z gitarami, ale on chyba bardziej był lutnikiem niż sklepikarzem, nazwijmy to w ten sposób.
Czyli ja nie pamiętam sklepu pana Tuska, natomiast pamiętam dokładnie, gdzie on miał ten swój warsztat, to było przy ulicy, obecnej ulicy Niepodległości, na poddaszu, natomiast na parterze był szewc, który również produkował pocztówki dźwiękowe. I to jest pewnik. Być może robił. Pan Tusk robił głównie instrumenty akustyczne, natomiast myślę, że naprawiał również instrumenty elektryczne. Na pewno naprawiał, i to dosyć często, kontrabas Helmuta Nadolskiego, który grając zbyt ekspresyjnie, potrafił taki kontrabas rozwalić.
No pamiętamy te plakaty z płonącym kontrabasem Helmuta Nadolskiego, ale to rozumiem.
Tak, no to było genialne pociągnięcie, bo to z jednej strony wymyślono mu Helmut, czyli piekielne brzmienie, a z drugiej strony no właśnie ten płonący kontrabas. Bardzo dobry pomysł.
Tych wspomnień będzie więcej. Zachęcamy także Państwa do wspominania 603-06-06-06 i do dzielenia się tymi wspomnieniami. Będziemy tworzyli pewną mapę miejsc na Pomorzu, które są związane z narodzinami Big Beatu, mocnego uderzenia polskiego rocka, jak zwał, tak zwał. Jeszcze ustalimy także te nazwy, być może. Telefonicznie 58 341 40 40. Franciszek Walicki, ojciec polskiego rocka, nie tylko zakładał pierwsze rock'n'rollowe zespoły w Polsce, ale także pisał dla nich teksty piosenek.
Na początku zacząłem pisać teksty z przymusu. Nie dla pieniędzy, ani dla sławy, ani dla niczego, tylko dlatego, że poważni, doświadczeni, profesjonalni autorzy tekstów ówczesnych nie zabierali się do pisania tekstów dla szarpidrutów, ich to nie obchodziło. Owszem, napisać coś dla Połomskiego, pani Santor, no to było coś. Z tego mieli jakieś profity, jakiś zajks i tak dalej. A tu co tam? Oni uważali, że ta muzyka rockowa to jest moda przelotna, że będzie trwała najwyżej kilka miesięcy. No może rok i koniec. Więc ktoś musiał wreszcie zacząć. No i ja, który wcale nie miałam nigdy predyspozycji do pisania tych piosenek, musiałam pisać. W zasadzie wzorowaliśmy się na tym, co jest na Zachodzie.
To Franciszek Walicki, a w studiu przypomnę Marcin Jakobson, czyli został tym autorem tekstów jakby z przymusu, a jednocześnie postawił chyba na dobrego konia pan Franciszek Walicki.
Myślę, że to jest jedna z bardzo ładnych legend, które Franciszek opowiada. Po prostu pisanie tekstów było bardzo intrytnym biznesem, a Franciszek poza tymi wszystkimi swoimi pasjami, które realizował, poza wizjonerstwem, również potrafił liczyć i wiedział, gdzie zainwestować.
Dzisiaj 56. rocznica także innego wydarzenia. Otóż ukazał się debiutancki album grupy The Beatles, Please Please Me.
Fakt.
56 lat temu dokładnie.
No i to też była płyta, to w sumie przełomowa.
No właśnie, ale to co wynika z tego, że skoro u nas 60 lat świętujemy, a Beatlesi 56 lat temu, to jesteśmy, nasz Big Beat jest starszy niż Beatlesi.
Nie, no umówmy się, że rock and roll jako taki narodził się dużo wcześniej. Są tacy, którzy potrafią wywieźć historię rock and rolla od 1945 roku, od kompozycji Louis Jordana za pierwszy rock and rollowy przebój, taki, który zawojował listy przebojów świata. Uważa się Rock Around the Clock Billa Haleya z 1954 roku. Więc myśmy byli jednak przesunięci o kilka lat wobec zachodu.
A jeszcze wracając do tych prapoczątków, bo w tej chwili pojawiają się różne koncepcje, gdzie to się tak naprawdę zaczęło? Czy to był Rudy Kot jako ten miejsce, ten mit założycielski?
Znaczy ja myślę, że najtrafniejszym określeniem byłoby mówienie o tym, że zaczął się w Trójmieście, bo to była w końcu aglomeracja, chociaż oficjalnie tak tego nie nazywano. Muzycy mieszkali zarówno w Gdyni, jak i w Sopocie, jak i w Gdańsku. Faktem jest, że dwa koncerty, na których wykonano repertuar potem pokazany w Rudym Kocie, odbyły się w Gdyni, co wcale, ale były to koncerty nieoficjalne, w związku z tym to wcale nie znaczy, że tam zaczął się rock and roll. Natomiast z kolei prawdą jest również, że w latach wcześniejszych muzycy tak zwani użytkowi, czyli grający do kotleta, do swego repertuaru włączali również utwory przeboje rock'n'rollowe, ponieważ taka była koniunktura. Dzięki temu dostawali stówkę na czoło i zarabiali dodatkowo. Więc tutaj z tym początkiem rock'n'rolla to jest bardzo różnie.
O tym jeszcze oczywiście mówić będziemy. 603-06-06-06. Czekamy także na Państwa wspomnienia. Wow! Jaki piękny muzycznie poranek napisała pani Ania.
Gdy świeci nad morzem słońce, patrzysz się w dal. Nie zwracasz uwagi, że ktoś z tyłu jest sam. Wiatr targa twe włosy, groźne fale biją obrzeg, a ty wciąż ze swymi myślami jesteś gdzieś. Wiatr targa twe włosy, groźne fale biją obrzeg, a ty wciąż ze swymi myślami jesteś gdzieś. Zachód słońca ginie wśród fal, a ty wciąż nie zwracasz uwagi, że ja stoję sam. I słychać szum morza, zachód słońca ginie wśród fal, a ty wciąż nie zwracasz uwagi, że ja stoję sam. Jakie były twe myśli, trudno zgadnąć mi je. A nie chciałbym pytać, by nie spłoszyć chwili tej. I długo wpatrzony stałem w ciebie, zamyślona wciąż. I nie chciałem przerwać myśli twoich marzeń czy. I długo wpatrzony stałem w ciebie, zamyślona wciąż. I nie chciałem przerwać myśli twoich.
Dzisiaj początki polskiego Big Beatu, początki polskiego rock'n'rolla, to był zespół Pięciolinie, a Franciszek Walicki wspominał narodziny polskiego Big Beatu i jego udział w pisaniu tekstów i także mówił o tym, że władza komunistyczna niechętna była tej kociej muzyce rodem ze zgniłego zachodu.
Ale ciekawe, że to nie tylko decydenci byli przeciwko muzyce rockowej w momencie, kiedy ona w Polsce powstawała. Również nie była ona ciepło przyjmowana przez w zasadzie społeczeństwo wychowane w XIX-wiecznych tradycjach muzycznych. Pamiętam, jak niebiesko-czarni wprowadzili do repertuaru pierwsze utwory Jimi Hendrixa. No to ludzie siedzieli i pytali, ludzie, co się z wami dzieje? Co się z tym stało z tym zespołem? Czy nie potraficie już grać? Czy co to za kakofonia okropna? Także właśnie wpływ tych XIX-wiecznych tradycji muzycznych na społeczeństwo również tworzył taką barierę. Zresztą zawsze wszystko co nowego przebija się z trudem, a później okazuje się, że to jest rzecz normalna.
Marcin Jakobson, Studio Jadak Gdańsk. Tak ciężko było z publicznością?
W jakim sensie?
Jej przywiązania do XIX-wiecznych tradycji muzycznych?
Znaczy nie, z publicznością było inaczej. Młodzież bardzo szybko chwyciła to, zresztą jestem tego przykładem, tą nową muzykę i uległa jej fascynacji. Natomiast no, rzeczą naturalną jest, że starsi uważali, że to jest właśnie kocia muzyka, ponieważ nie pasowała do tych, powiedzmy, barokowych standardów.
Mój ojciec, zwolennik w pewnym sensie bel canta, jak słyszał Czesława Niemena, to mówił wyjedz.
Tak, dokładnie. Chyba pierwszym takim poważnym krytykiem, który uznał, że muzyka big beatowa jest godna uwagi, był pan Waldorf, który w pewnym momencie pochwalił niebiesko-czarnych, co wtedy wywołało szok.
No, był autorytetem ogromnej miary. Dzisiaj już takich autorytetów chyba nie ma.
Nie ma.
Czyli i w ten mistrz, znawca, koneser, prawda, mówi, że to się nadaje, tak?
Znaczy po prostu słyszał. No, on słyszał w przeciwieństwie do bardzo wielu innych krytyków.
Szukamy tych śladów w Trójmieście, zauważając, że trudno znaleźć to jedno miejsce konkretne, od którego się zaczęło ten no to podobna chyba sytuacja jak z początkiem Wszechświata, prawda, że ten wielki wybuch, no gdzieś tam był, ale czy coś było przed, czy po?
To samo można powiedzieć o jazzie, o tych wszystkich nowinkach. Zwykle to zaczynało się od tego, że pojawił się człowiek, który miał ochotę wprowadzić coś nowego i miał na tyle determinacji, że to zrobił. Franciszek Walicki był tego typu właśnie człowiekiem, który potrafił przebić się przez beton, partyjny beton, organizacyjny beton. I między innymi dlatego ten big beat narodził się w Trójmieście. No, z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że Trójmiasto miało dwa wielkie porty międzynarodowe, a wtedy dostęp do zachodu był bardzo ograniczony. Stąd jeszcze pamiętajmy o tym, że posiadanie dewiz było zakazane albo w każdym razie bardzo źle widziane przez urzędy skarbowe. Stąd dopływ nowości muzycznych był bardzo ograniczony. Z kolei z Gdyni pływało bardzo wiele statków do Szwecji i do Anglii, które woziły tam stal i węgiel. W związku z tym oni wracali co trzy, czasem co tydzień i w miarę na bieżąco te płyty przywożono, ponieważ można było na tym zarobić sporo pieniędzy.
Nie tylko na tym, przywozili też z Danii głównie świerszczyki, ale o tym nie możemy mówić, bo jeszcze nie ma 23.
No ale przywożono również jeansy, nonirony, grempliny, 1600.
Czyli wszystkie brakujące towary, a w zasadzie brakowało wszystkiego.
No, nie mam wszystkiego.
Tutaj pan Zbyszek napisał do nas, chciałbym przypomnieć o wytwórni strun Presto istniejącej od przełomu lat 50. i 60., gdzie robiono struny na indywidualne zamówienie czołowych muzyków i wokalistów. Zakład istnieje do dziś. To prawda, istnieje tutaj koło nas. Ja pamiętam, zresztą znałem właściciela tego, będąc chłopakiem, bo mój z racji jakby koneksji rodzinnych. I pamiętam, jak mi też mówił, jakie potworne problemy, ponieważ ograniczenia i prześladowanie prywatnej inicjatywy, prawda, uniemożliwianie na przykład zakupu srebra niezbędnego do produkcji tychże strun. Musiał to pozyskiwać na czarnym rynku, co groziło gigantycznymi domiarami, likwidacją. To była walka.
Nie no, w ogóle historia firmy Presto jest w zasadzie taką opowieścią, z której można by stworzyć film sensacyjny, ponieważ ojciec pana Juszczaka był mechanikiem na chyba Piłsudskim albo na Batorym przed wojną.
On pływał też, o ile pamiętam, w konwojach.
To w czasie wojny, tak. Tam spotkał kolegę muzyka z Łodzi, który z kolei namówił go do tego, żeby zacząć robić struny, zaczął te struny robić, a wcześniej budował wozy drabiniaste, takie na żuławach. I właśnie w momencie, kiedy Urząd Skarbowy stwierdził, że zbyt dobrze to robi, to przeniósł się do Trójmiasta i zaczął budować te struny. Piękna historia i faktem jest, że te struny w tej chwili, to znaczy co prawda do gitar, struny do gitar to jest jego produkcja uboczna, natomiast robi struny do instrumentów klasycznych i to są struny na naprawdę na najwyższym poziomie światowym.
Także także apel do muzyków, proszę pamiętać o rodzimych producentach, że to, że coś jest rodzime, to już nie znaczy, że to jest gorszej jakości.
Nie musimy pamiętać jeszcze o co najmniej jednej firmie, która w tej chwili jest marką światową, która również pochodzi z Trójmiasta, to jest firma Majonez. To jest firma, która powstała w drugiej połowie lat 60. Ma bardzo też bogatą i skomplikowaną historię, ponieważ założył ją, to znaczy trudno powiedzieć, że to była firma. To był pan Mariana Kubowski, który zaczął robić gitary. Był tak biedny, że nie stać go było na masło. W związku z tym smarował chleb majonezem, stąd wzięła się nazwa, znaczy jego pseudonim i nazwa potem instrumentów. Gdy on wyjechał na zachód, przekazał ten swój warsztat braciom Kubinowie, z których jeden mieszka w dalszym ciągu w Gdańsku. Mam nadzieję, pojawi się na naszym niedzielnym koncercie. Z kolei następnym kontynuatorem działalności firmy była rodzina Dziewulskich, pan Zenon i pani Halina. I oni wyprowadzili tą firmę na naprawdę światowy top. I to jest w tej chwili marka światowa.
Nasza słuchaczka przysłała nam w tej chwili zdjęcie siebie na tle plakatu pięknie oprawionego Chłopcy z Sorrento i wspomniała także tę historię. Czekamy na te wspomnienia. 603-06-06-06. Józek 1955 tak się podpisał. Panie Tomku, dziękuję za tę muzę, tego się słucha. Gitary i wzmacniacze robiliśmy sami. Czy dzisiejsza młodzież jest w stanie to pojąć? Młodzież być może słucha nas w samochodach.
Od rana.
13 minut pozostało do godziny 8. Dzisiaj taki big beatowy poranek w Radiu Gdańsk. To jeszcze na temat narodzin polskiego big beatu Franciszek Walicki.
Po prostu prowokacja, chęć przeciwstawienia się tej szarzyźnie, która nas dookoła otaczała. Ja tu nie mówię o wielkiej polityce, bo mieliśmy przecież bardzo ograniczone możliwości, ale przynajmniej ta szarzyzna, ta taka jałowość tego życia, brak perspektyw, stwarzało sytuację, w której muzyka pozwalała młodym ludziom realizować swoje jak gdyby marzenia, swoje zainteresowania. W dzisiejszych czasach po prostu ja bym się tym w ogóle nie zajmował. Pod koniec lat 50. i na początku lat 60. zajmowałem się tym nie z uwagi na muzykę, która była dosyć muzyką prymitywną, jak mówiłem już. Interesowało mnie co innego. Interesowała mnie ta młodzieżowa subkultura.
Marcin Jakobson w studiu Radia Gdańsk. Coś można dodać do tych narodzin według Franciszka Walickiego? polskiego Big Beatu oczywiście.
Znaczy, no bez wątpienia muzyka rock'n'rollowa była muzyką buntu, znaczy muzyka rockowa, bo, ale rock'n'roll też był wyrazem sprzeciwu młodzieży wobec amerykańskiego establishmentu, to potem przeszło do Anglii.
No pamiętamy, jak Elvisa Presleya ściągano ze sceny, prawda?
Dokładnie tak. U nas z tym buntem było gorzej, no, ten bunt się pojawił dopiero w latach 80. Co nie zmienia faktu, że te kwestie rytmiczne, te kwestie aranżacji, tematyka utworów bardzo się zmieniła i dlatego no, tą muzykę u nas nazywano Big Beatem, a nie rock'n'rollem.
Pan Maciej pisze, takim miejscem był Rudy Kot, bo mówiliśmy o miejscach związanych z narodzinami tego Big Beatu, mocnego uderzenia. Mimo że to był klub jazzowy, Big Beat tam zaczynał pierwsze kroki, koncert Jerzego Wyrobka.
Znaczy nie, to pierwszy koncert, polski oficjalny koncert rock'n'rollowy odbył się właśnie w klubie Rudy Kot i był to klub ZMS-u, czyli Związku Młodzieży Socjalistycznej. Debiuty zespołów czerwono-czarnych, niebiesko-czarnych miały miejsce w klubie Żak, tam gdzie obecnie jest Rada Miejska, urzęduje Gdańska, no, ale w Trójmieście było mnóstwo tych klubów, ponieważ no, takie, z jednej strony chodziło o to, że władza ludowa bardzo chciała pozyskać dla siebie młodzież. Stąd kokietowała młodzież tego typu występkami, przygarniając zespoły big beatowe. Praktycznie w każdy piątek, w każdą sobotę, a czasem i w niedzielę odbywały się tak zwane fajwy, na których grano rock'n'rolle.
A pierwszy sopocki non-stop, ten przy plaży jeszcze, to który to był rok?
To był 61. To był jeden z genialnych pomysłów Franciszka Walickiego. Z jednej strony ideowo bardzo ładnie podbudowany, ale Franciszek to robił. Myślę, że nie miał innego wyjścia, ponieważ władza ludowa potrzebowała no właśnie tego ideologicznego podkładu. I
to się teraz ładnie nazywa taki podkład, ale też nie mogę powiedzieć na antenie, krytka pierwszego tak, członu, nie powiem.
No generalnie chodziło, nazywało się, że to, że są to non-stop był klubem dla młodzieży, który miał tą młodzież odciągać od taniego wina i rozrób na ulicy. Ale z kolei z punktu widzenia biznesowego Franciszek Walicki był założycielem i menadżerem zespołu Czerwono-Czarni. Naprawdę trudno sobie wyobrazić bardziej luksusową sytuację, jeżeli przez 2 miesiące w jednym miejscu o tej samej porze występuje zespół i dzięki temu bez wyjeżdżania z domu zarabia się bardzo przyzwoite pieniądze.
Ilu wykonawców by o tym marzyło, ilu menadżerów by marzyło o tym, żeby teraz tak było, prawda? 2 miesiące w jednym miejscu bez szarpania się, noszenia.
No dlatego bardzo wielu artystów tych naprawdę topowych nagle znika nam z list przebojów, znika z ekranu, ponieważ występują w Las Vegas właśnie po 2 miesiące, 3 miesiące non-stop.
Marcin Jakobson, jeszcze do tych rozmów wrócimy. 603-06-06-06. Czekamy także na Państwa wspomnienia związane z narodzinami Big Beatu, rock'n'rolla. Te nazwy oczywiście cały czas są wciąż aktualne.
My reklamy nie lubimy, my jesteśmy skromni. Dziękujemy za ordery i z marmuru pomnik, ale choć jej nie prosimy, nie prosimy wcale, to reklamę wciąż nam robi Claudia Cardinale. C, 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 literki dwie. C, 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 i każdy zaraz wie. C, C, to jest nie żadna bomba, seks. CC jak snut, czerwono-czarny w skrót. Hej! My reklamy nie lubimy i trącamy struny i nucimy kołysanki jak tam, który umie. Gramy sobie oraz muzą, potem spać idziemy, a tymczasem za nas działa Klaudia nie z tej ziemi. C, Cece, cece, literki dwie. Cece, cece, i każdy zaraz wie. Cece to jest nie żadna bomba, seks. Cece jak snut, czerwono-czarny w skrót.